Państwa w naszym studio, drodzy goście z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, kierownik ośrodka logopedycznego pani dr Alina Maciejewska, również kierownik podyplomowego studium logopedycznego. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
I absolwentki filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną Ola Trochimiuk, Paulina Kowieska i Magda Niedziółka oraz absolwentka podyplomowego studium logopedycznego, już nie bawem, pani Beata Balcerzak. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
I proszę państwa, dzisiaj chcemy mówić o zaburzeniach mowy, troszkę tak wyprzedzając temat, który być może pojawi się w niektórych domach w związku z pójściem dzieci do szkoły, ale nie tylko. Będziemy dzisiaj chcieli troszkę też zaczepić o tematy, które pojawiły się podczas obrony prac magisterskich, świeżo upieczeni absolwenci studiów w naszym studio. Więc dzisiaj chcemy troszkę też porozmawiać o tych pracach, które zostały napisane na kierunku filologii polskiej, ale ze specjalnością logopedyczną. Dość istotne, myślę, informacje, które mogą się państwu przydać, kiedy państwo obserwują swoje własne dzieci. Te maluchy, które być może powinny już mówić, ale jeszcze nie mówią, już nas niepokoją, albo mówią źle, albo mówią niewyraźnie, albo mają różne problemy z mówieniem. I o tym chcemy dzisiaj rozmawiać. Najpierw zacznę pani doktor od tych absolwentów, których mamy świeżo upieczonych na uniwersytecie. To są pierwsze magistrantki, które ukończyły ten kierunek. Jak pani obserwuje studentów, którzy studiowali przez te lata ten kierunek właśnie? Czy te prace, które zostały napisane, to są prace, które wnoszą coś nowego do logopedii?
Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość zaprezentowania naszych absolwentek, przynajmniej w części, dlatego że są to osoby zupełnie wyjątkowe. Ja już mam trochę doświadczenia w praktyce akademickiej i studentki filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną, nie tylko w mojej ocenie, ale również w ocenie na przykład znakomitego naukowca, pana profesora Stanisława Grabiasa, również moich koleżanek, to są naprawdę wyjątkowe osoby. Po pierwsze, studiują filologię polską i dostają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty. I do tego studiują logopedię w takim pełnym wymiarze, bo zdobywają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy. A więc otrzymują dwa zawody przy jednym tytule magistra. Studia nie są łatwe. Dlatego, że one są ekspertkami chyba już z czasem od zdawania egzaminów, ponieważ w każdej sesji mają podwójną liczbę egzaminów, a przedmioty logopedyczne niektóre nie są łatwe, niektóre albo większość wymagają rzeczywiście drążenia, czytania, szukania, szperania. Napisanie pracy magisterskiej to też ogromny wysiłek, bo jest to studium przypadku z reguły, oparte na takim bardzo rzetelnej podbudowie teoretycznej, przeprowadzonych samodzielnie badaniach konkretnej osoby i potem jeszcze trzeba zrobić prognozowanie terapii. Więc to jest taka faktycznie praca na dwa lata seminarium magisterskiego. Natomiast duma nas rozpiera, bo myślę, że mogę powiedzieć nas, bo również pana profesora Grabiasa, który był promotorem prac magisterskich, dlatego, że powiedział na zakończenie, że takich mądrych, pracowitych i świetnych studentek ze świecą szukać. One zrobiły naprawdę bardzo porządne prace i mogę zdradzić, bo nawet nie wszystkie jeszcze panie wiedzą, że pan profesor chce, żebyśmy zrobiły książkę pod redakcją pewnie pana profesora, gdzie będą prezentowane te opracowane doskonale studia przypadków. W dodatku nie były to przypadki łatwe, najczęściej były to dotyczyły zaburzeń mowy takich sprzężonych albo pochodzących z uszkodzeń centralnego układu nerwowego, albo też zupełnie nowych zaburzeń, takich, którymi logopedia od niedawna się zajmuje, czyli na przykład demencji, albo też trudności językowych związanych, czy pojawiających się przy chorobie Alzheimera. I takie panie tutaj, taką pani, te panie, które są, będą mogły o tym popowiadać. Schorzenie, które do tej pory wydawało się dotyczy tylko staruszków albo starców, a w tej chwili zdarza się, że już nawet 40-latków.
To jest, są choroby, które mogą dotyczyć każdego z nas, więc warto niestety też o tym posłuchać. Ale zacznijmy, pani doktor, od tych zaburzeń, które dotyczą ośrodka nerwowego, czyli tych spraw, które dotyczą naszej neurologii, bym powiedziała, a które zwiążą się też z naszą mową. To tak przełóżmy dla przeciętnego naszego słuchacza tą wiedzę, którą państwo macie. O jakich zaburzeniach możemy mówić? Co może niepokoić?
Myślę, że chodzi pani o takie typowe cechy rozwojowe, prawda? Z reguły wydaje nam się, że jak dziecko słyszy i jest w otoczeniu ludzi mówiących, to tak z ogromną łatwością uczy się języka. Czasem opanowuje system językowy trochę wcześniej niż rówieśnicy, czasem trochę później, ale z roku na rok wiemy, że przybywa nam dzieci, które nie uczą się tak łatwo, tak jakby nasiąkały tym językiem, przyswajały go z ogromną swobodą. My coraz więcej też wiemy o przyczynach takich trudności. Wiemy też, że niekiedy to, co bagatelizuje się nawet, że na przykład jest to chłopczyk, nie mówi, no to wystarczy, że rozumie, to prawdopodobnie będzie mówił.
Albo chłopcy później mówią.
Chłopcy później mówią. Albo że w rodzinie tata też nie mówił, więc prawdopodobnie syn, tata długo nie mówi, więc prawdopodobnie syn też będzie miał kłopoty z mówieniem. Nie wolno czekać. W naszym logopedycznym przekonaniu nie wolno czekać, chociaż diagnoza nie jest łatwa i czasem trzeba dziecko poobserwować długo. Przyczyny mogą być różne i najlepiej o tym opowie pani, która kończy podyplomowe studia logopedyczne, ale z dziećmi z trudnościami rozwojowymi od wielu lat już pracuje. Ja tylko powiem jeszcze chwilę o tym, żeby nie uciekło w trakcie rozmowy, że jest taka grupa dzieci, które zaczynają mówić troszkę później, mówią mniej poradnie niż rówieśnicy, ale ponieważ komunikują się dosyć swobodnie, to wydaje się, że językowo osiągnęli właściwą normę. No są może trochę słabsi. Ogromne trudności te dzieci z reguły napotykają w szkole, bo to są dzieci, z tych dzieci wyrasta grupa dzieci z dysleksją i jest taka grupa ze specyficznymi zaburzeniami w rozwoju języka. Dzisiaj nazywamy to właśnie tak w skrócie SLI. Chętnie też część logopedów nazywa to alalią, które przy wczesnym diagnozowaniu potrafiłyby dogonić rówieśników i jakoś tak być zabezpieczone przed trudnościami szkolnymi. Natomiast zostawione takiemu naturalnemu rozwojowi trafiają na ogromne bariery i to rzutuje potem na ich karierę szkolną i karierę życiową. Ale wracając do dzieci, To może niech powie ekspertka.
Pani Beato, jak wygląda kwestia tej wczesnej interwencji? To znaczy, co powinno niepokoić rodziców w momencie, kiedy obserwują mowę ich dziecka?
To znaczy, chciałam powiedzieć, że my przede wszystkim dokonujemy wywiadu z rodzicami i pytamy o przyczyny genetyczne. To już z dokumentacji medycznej wynika. O przyczyny okołoporodowe i ciążowe.
Tak, bo bardzo często rodzice sobie nie zdają sprawy z tego, że to, jak się dziecko rozwijało, jak przebiegała ciąża i jak przebiegał sam poród, jest niezmiernie istotne dla mowy.
No właśnie. Są różne przyczyny ciążowe. Infekcje, choroby. Miałam mamę, która pierwszy raz w życiu miała opryszczkę i opryszczka spowodowała niedosłuch dziecka. Poza tym była farmaceutką i pracowała właśnie w takich niekorzystnych warunkach. Panie od integracji sensorycznej mówią, że jest grupa dzieci ponospowych, gdzie mamy biorą nospę w ciąży i potem mają te dzieci zaburzenia integracji sensorycznej, a nospa jest popularnym lekiem rozkurczowym. Lekarze jednak przepisują w ciąży. No jakie czynniki okołoporodowe? To przede wszystkim porody. długie, coraz więcej dzieci, albo szybkie, zbyt szybkie, albo zbyt długi poród. Coraz więcej dzieci mamy z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, z asymetrią. No wiadomo, jest grupa dzieci, których mamy, palą papierosy, no to już takie skrajności, prawda, nadużywają alkoholu, ale też zwykła infekcja, gdzie mama nie zachoruje, a dziecko po prostu jest.
I to się wszystko przekłada potem na trudności z mówieniem.
Jakie w ogóle są? Na trudności z funkcjonowaniem dziecka, w tym z mówieniem.
Jak wtedy wygląda ta wczesna interwencja? Kiedy to powinni rodzice zadziałać? W momencie, kiedy coś się rozwija nie tak, jak na przykład u rówieśników?
No, wysyłamy dzieci jak najwcześniej do pediatry. Pediatra, jeżeli widzi jakiś niepokój w dziecku, powinna wysłać do neurologa. Z tym, że no, dużo mam jest takich troszeczkę zaniepokojonych wizytą u neurologa. Neurolog bada odruchy wczesnodziecięce. No i wysyła do logopedy, gdzie interwencja logopedy powinna być jak najwcześniej. Nie czeka się do wieku 3 lat. Ja pracuję taką innowacyjną metodą odruchów wczesnodziecięcych, ponieważ jestem pedagogiem specjalnym i od lat pracuję z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju. Są to odruchy wczesnodziecięce dr Swietłany Mazgutowej. Bardzo popularne w Stanach. W tej chwili już od kilku lat wchodzą do nas na rynek.
A na czym to polega?
Jest to integracja odruchów wczesnodynamicznych, jest powiązana ta integracja z integracją sensoryczną. I u małego dziecka badamy odruchy posturalne ciała. I też pracuję metodą integracji odruchów ustno-twarzowych. Między innymi dlatego przyszłam na logopedię, żeby zgłębić swoją wiedzę na ten temat. I badamy odruchy wczesnodziecięce. No oczywiście możemy, jak najlepsze efekty są do roku. Najlepiej do roku w tej wczesnej interwencji tak zadziałać. Znaczy efekty są cały czas, tylko że warto zadziałać jak najszybciej. I po prostu to jest praca fizjoterapeutyczna. Dokonujemy integracji odruchów.
Mamy tak, pewnie większość słuchaczy słucha odruchy twarzowo-ustne i tak się zastanawia, o jakie odruchy może chodzić.
Integracja tak odruchów ustno-twarzowych to są masaże buzi dla niejadków, dla dzieci mających problemy z gryzieniem, połykaniem, ślinieniem i takich z czuciem własnego ciała. Na integracji odruchów zarówno posturalno-dynamicznych, jak i twarzowych dajemy dziecku czucie swojego ciała, czucie głębokie, które często jest zaburzone. Dużo jest dzieci z cesarskiego cięcia, które mają tego typu. Poza tym jeszcze pracujemy metodą terapii taktylnej, bo dr Mazgutowa ma kilka różnych technik i metod. I to jest taka metoda wyciszająca dzieci mające problemy z koncentracją uwagi. Integracja odruchów ustno-twarzowych jeszcze wpływa na stymulację narządów mowy. Bardziej dzieci po prostu bardziej czują swoje narządy, no i lepiej artykułują.
Jak Państwo słyszą, sporo nowości się pojawia. Cały czas logopedia tętni życie, bym powiedziała, bo ciągle nowe możliwości, nowe propozycje dla tych ludzi, którzy mają problemy z mową, dla tych dzieciaków małych też, jak Państwo słyszą. Pani doktor wcześniej wspomniała o alali. To jest takie słowo, którego pewnie większość naszych słuchaczy w ogóle nie zna. Na czym to polega?
Alalia to jest takie zaburzenie mowy, którym etykietujemy dziecko, które nie mówi, u którego rozwój mowy nie rozwija się samodzielnie. Wraz z upływem czasu, bardzo często tak około 4. roku życia, czasem trochę wcześniej, czasem trochę później, ten rozwój mowy zaczyna się pojawiać, ale to są dzieci, które same nie są w stanie opanować systemu językowego. I trzeba ustalić, z jakiego powodu dziecko nie może samodzielnie w pełni sprawnie opanować języka. Z jednej strony przeszkodą mogą być problemy słuchowe, i nie mówię tutaj o słuchu fizycznym, czyli o tym, że dziecko odbiera dźwięki i korzysta z dźwięków otoczenia. Mówię tutaj o zaburzeniach tak zwanego centralnego przetwarzania słuchowego. Czyli mamy dziecko, które reaguje na dźwięki, które słyszy dobrze, natomiast struktury korowe wykształcają się niedostatecznie sprawnie albo nie strukturyzują się prawidłowo. I to, co trafia do obróbki jakby w mózgu, nie może być włączone w kategorie poznawcze. Czyli dziecko słyszy, ale nie nadaje tym dźwiękom, które słyszy, odpowiedniego znaczenia. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, a wymówione przez każdą osobę i każdy inny dźwięk, słyszeli jako zupełnie osobny dźwięk. Wtedy nie można zrozumieć ani sylaby, ani słowa, ani tym bardziej zdania, czy jakiegokolwiek wyrażenia. Są też dzieci, które w tej grupie zaburzeń, które na przykład mają dominującą prawą półkulę mózgu. A więc lewa wraz z wiekiem i rozwojem, bo najpierw u dziecka dominuje ta prawa, a potem zaczyna dominować lewa. I ta dominacja lewej półkuli wiąże się też z opanowaniem języka, dlatego że lewa półkula pomaga nam opanować struktury takie linearne, czyli takie jakby koraliki na sznureczku. Musi być porządek i to odbywa się w określonym czasie i w określonej kolejności. Natomiast prawa półkula obrabia to całościowo, a więc dopóki ta lewa nie zdominuje, no to te poszczególne koraliki, poszczególne dźwięki, poszczególne sylaby czy wyrazy nie tworzą tego porządku, że jeden następuje po drugim i spina się jeszcze to określoną całością. I wtedy powinna pomóc prawa półkula, zepnie to wiedzą o rozpoznawaniem sylaby akcentowanej, intonacji, odpowiednich pauz, prawda, czy zmian w barwie głosu. Jeśli u dziecka tego nie ma, a nie może być, bo to zależy od tego, jak potrafimy podstymulować mózg, to ono samo sobie nie poradzi, a nie czuje, że jest inne, no bo od początku jego świata po prostu takie jest. Potrafimy już to diagnozować i potrafimy sobie z tym poradzić.
Jedna z pań pisała o alalii. Jakie są wnioski z pani pracy?
Przede wszystkim podstawowy wniosek, jaki należy wyciągnąć, analizując moją pracę magisterską, to jest fakt, że alalia to jest holistyczne zaburzenie, czyli nie tylko jest kwestia stricte logopedyczna, tudzież realizacyjna, ale także nakładają się inne problemy, na przykład natury motorycznej, bo chłopiec, którego opisywałam, ma właśnie tego typu problemy, czyli po prostu motoryka nie jest na tyle rozwinięta i jest na tyle zaburzona, że utrudnia mu to codzienne funkcjonowanie. I na pewno w terapii alalii należy skupić się nie na stricte właśnie realizacyjnym aspekcie, czyli poprawy wymowy danych fonemów, tylko trzeba podejść bardziej szeroko, bardziej specjalistycznie, czyli zaleca się nieustanną kąpiel słowną i prowokowanie tego dziecka do mówienia jak najwięcej w codziennych sytuacjach. Bo tak właśnie jak pisałam tu pracę moją magisterską, to pierwsze co da się zauważyć u tych dzieci, to właśnie jest niechęć do mówienia. Wynika to na pewno z faktu, że napotykają ogromne trudności i nie podejmują prób. Właśnie mój chłopiec, którego opisywałam, był bardzo wycofany. Tym bardziej, że obserwował swojego starszego brata, który bez problemu się komunikował z otoczeniem, a on niestety nie był w stanie. Także przy terapii trzeba też pamiętać o sferze motywacyjnej dziecka, która może być obniżona.
Jak państwo słyszą, sporo można się dowiedzieć z tych prac. Fajnie, że będą wydane, że będzie można do nich sięgnąć, bo one też pokażą niejednemu logopedzie, jak wygląda chociażby kwestia czy alalii, czy wczesnej interwencji, ale pani pisały też o demencji.
Jeśli mogę jeszcze chwilę wrócić do pracy pani Magdy, bo w pracy pani musiała zrobić tak zwaną diagnozę różnicową, czyli pokazać też, dlaczego alalia nie jest na przykład zespołem Aspergera, czyli taką łagodną postacią autyzmu, albo nawet samym autyzmem, bo dzieci z alalią nie mówią, a mogą zachowywać się tak, że w tych zgrubnych objawach bardzo przypominają dziecko z autyzmem. Natomiast postępowanie w jednym i w drugim przypadku powinno być inne i my, logopedzi, musimy postawić właśnie trafną diagnozę, żeby wiedzieć, co usprawniać. Pani Magda wspomniała też o trudnościach motorycznych i to tak ładnie koresponduje z tym, co mówiła pani Beata, bo te odruchy posturalne, czyli danie możliwości dziecku, żeby poznawało świat wszelkimi zmysłami, żeby miało orientację, jakie jest jego miejsce w świecie i jak może działać, przekłada się potem na te wszystkie zachowania językowe, czyli na budowanie wiedzy językowej.
Wszystko razem się łączy, jak państwo słyszą. No i myślę, że to też jest ważne, by nie ograniczać się chociażby w momencie, kiedy słyszą państwo diagnozę zespołu Aspergera, żeby się nie ograniczać tylko i wyłącznie do diagnozy jednego lekarza, ale warto może być może też zasięgnąć opinii logopedy, skąd te trudności w mówieniu.
Jeśli mogę jeszcze dodać, przy ośrodku logopedycznym od 2 lat właśnie panie, które skończyły teraz studia, założyły studencką poradnię logopedyczną. I tam miałyśmy takie przypadki osób, które przychodziły niemalże z ulicy, przekonane, że ja pamiętam wzburzenie jednego z rodziców. Dziecko nie mówi, zachowuje się w domu agresywnie. Dziecko znajomych już ma diagnozę, że jest dzieckiem z autyzmem. Prawdopodobnie nasze też, ponieważ autyzm jest mocno nagłośniony, więc to w rodzinie wzbudziło ogromne poruszenie. I okazało się, że wystarczyło kilka spotkań, żeby wiedzieć, że to jest nie autyzm, taki właśnie w pełnych objawach, tylko alalia i to alalia percepcyjna, czyli trudności właśnie z przetwarzaniem dźwięków i z porządkowaniem świata dźwiękowego.
Jeszcze chciałam coś powiedzieć o diagnozie. Diagnozę nie stawia jeden lekarz. Diagnozę stawia zespół specjalistów, którym jest na przykład zespół Aspergera, musi być lekarz psychiatra, pedagog specjalny, logopeda, psycholog. To jest zespół specjalistów. Lekarz jakby sugeruje, ale diagnozuje zespół specjalistów.
Tak. I w tym ocena logopedyczna jest ważna, bo ciągle w centrum jakby jest język i to, jak się dziecko potrafi ze światem komunikować. Z reguły, jak dajemy język, to wszystkie zachowania agresywne bardzo szybko się wycofują.
Oprócz tego nagłaśniania, czy to autyzmu, czy choroby Aspergera, dość często pojawia się już w naszym społeczeństwie problem choroby Alzheimera i no, demencja to jest odkąd świat istnieje, tak. Kwestia, która być może nie do końca jest zazwyczaj zdiagnozowana, bo to tak składamy starość, ale warto też zwrócić uwagę na to, o czym pani doktor wcześniej wspomniała, że coraz bardziej młode osoby coraz częściej mają problem z chorobą Alzheimera. Ona jest jednak chorobą dziedziczną, więc bardzo często już się pojawia wśród nas i warto zwrócić uwagę chociażby na problemy związane z zaburzeniami mowy powiązanymi z tą chorobą. Pani o tym pisały w swojej pracy.
Tak, pisałyśmy.
Jedna z pań, tak, pisała na ten temat. Więc może czegoś nowego się dowiemy w tym temacie. Jak wygląda kwestia zaburzeń mowy przy chorobie Alzheimera?
Mhm. Dlaczego warto zwrócić uwagę w ogóle na zachowania językowe w chorobie Alzheimera? Przede wszystkim ze względu na to, że utrudniają codzienne funkcjonowanie. I nie tylko dla osób dotkniętych chorobą, ale przede wszystkim jest to problem bliskich, którzy się z tą chorobą muszą zmagać i bardzo często muszą poświęcić własne pasje, własne zainteresowania, własne życie swojej rodziny, właśnie aby opiekować się tą osobą. Na jakie zaburzenia językowe zwróciłyśmy uwagę? Przede wszystkim na plan pierwszy wysuwa się nazywanie. Taka osoba ma problemy z nazywaniem przedmiotów, które znajdują się w zasięgu ręki. Opisywanie dnia, powtarzanie krótkich wyrazów, ale też ciągów. Bardzo często trudno takiej osobie wrócić do wypowiedzi rozmówcy, co blokuje spójność wypowiedzi. Bardzo rzadko zwraca się uwagę na zadanie logopedy w chorobie Alzheimera. Jest to pewną nowością. Co tak naprawdę ćwiczymy? Ćwiczymy właśnie to nazywanie, te ćwiczenia poznawcze, ogólnie tak nazwane ćwiczeniami poznawczymi. Zwracamy uwagę na grafomotorykę, bo należy zwrócić uwagę, że funkcje czytania i pisania również zostają zatracone, zostają zaburzone. Ćwiczymy oddech, bo to jest wiek starczy, a więc na oddech należy zwrócić przede wszystkim uwagę. No i szereg innych ćwiczeń wzrokowych, pamięciowych, językowych.
Te wszystkie czynności, które wspomagają też pracę mózgu i nie tylko. Dokładnie. Jak państwo słyszą, nam się często wydaje, że choroba Alzheimera to choroba postępująca i z tym się już nic nie da zrobić. I generalnie no to tak będzie i będzie jeszcze tylko gorzej. A jak państwo słyszą, nie do końca tak jest, bo można nad tym pracować i w pewnym stopniu to powstrzymywać, tak?
Tak, walczymy. Walczymy o lepszą jesień życia.
A jak wygląda kwestia tego mówienia i rozmowy, porozumiewania się, komunikowania się z osobami w podeszłym wieku?
W takim początkowym stadium rodzina nawet nie zauważa tej choroby. Obarcza pierwsze zaniki pamięci, braki słów wiekiem. Zwala to, uznaje, że osoba starsza ma prawo do zapominania nazw przedmiotów, tego, gdzie się znajduje. Dopiero z czasem sobie uświadamiają, że jednak to jest wynik demencji, choroby Alzheimera. Zaczyna się właśnie zanikanie takich podstawowych słów. Osoba z chorobą Alzheimera nie wie, jakie przedmioty z codziennego użytku znajdują się wokół niego. Również występuje bardzo duży problem z orientacją w czasie i przestrzeni. Osoba zapomina, że znajduje się we własnym domu, czuje się zagubiona. Z czasem ta choroba bardzo szybko postępuje. Pojawiają się problemy z komunikacją. Chory nie potrafi wyrazić własnych potrzeb, uczuć. Są to tylko takie zdawkowe jego wypowiedzi. Czasami tylko zostają w jego pamięci pozorne takie wypowiedzi, które gdzieś mu zostały w pamięci, ale tak naprawdę one nie są adekwatne do tego, o czym ktoś do tej osoby mówi. Bardzo trudno osobie z chorobą Alzheimera jest zbudować dłuższą wypowiedź. Zbudowanie opisu czy opowiadania jest praktycznie niemożliwe. Te wypowiedzi nie są spójne, nie zawierają wszystkich takich podstawowych elementów, które składają się właśnie czy na ten opis, czy na opowiadanie. I niestety ta choroba doprowadza do takiego stanu, w którym chory już całkowicie traci zdolność komunikacji z otoczeniem. Jest zdany na taką opiekę bliskich. I myślę, że tutaj właśnie bardzo ważna jest rola logopedy, który jednak może chociaż trochę pomóc osobie chorej komunikować się i też pomaga samej rodzinie znaleźć taki sposób na komunikację. Daje rodzinie wskazówki, które pomogą mu zrozumieć chorobę Alzheimera i to, w jaki sposób najłatwiejszy może dotrzeć do tej osoby. Bo trzeba wiedzieć, że tutaj już takie wypowiedzi dłuższe, złożone jakieś polecenia nie będą realizowane przez osobę chorą. Tutaj trzeba mieć dużą cierpliwość i budować takie krótkie, wyraźne polecenia dla takiej osoby.
Pani doktor, to jest nowa dziedzina logopedii, która zajmuje się tymi problemami. Dlaczego dopiero teraz dostrzeżono ten problem i dlaczego dopiero teraz pole do popisu mają logopedzi?
No, dlatego, że pojawiło się zapotrzebowanie. To jest tak, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa zwraca się uwagę na niektóre problemy, które dotyczą ludzi w pewnym wieku. I wiemy, że jest grupa ludzi 80, a niekiedy nawet 90-letni, którzy funkcjonują zupełnie dobrze. I jest grupa 60-latków, którzy bardzo szybko wycofują się z życia zawodowego, społecznego. W badaniach, które już są prowadzone, wybija się tutaj Ośrodek Gdański, który ma zakład gerontologopedii i podjął pierwsze badania. Zwraca się też uwagę ogromną na tak zwaną interakcję. To znaczy obecność, możliwość starszych ludzi, nie włączanie starszych ludzi z komunikacji. Co prawda już wiemy, że sposób mówienia ulega zmianie wraz z wiekiem i to nie tylko decydują o tym warunki fizyczne, takie jak zmiany w głosie, prawda, kłopoty z wydolnością oddechową, gorsza sprawność narządów artykulacyjnych, zmiany w uzębieniu. To jest taka cała kaskada nakładających się problemu z wiekiem, pogorszenie słuchu, którego często sobie zupełnie nie uświadamiamy. Ale to tak jakby zaczęło folią otaczać człowieka i okazuje się, że ten świat na zewnątrz jest jakiś taki coraz bardziej inny, coraz trudniejszy, coraz mniej bezpieczny. Odchodzi grupa znajomych, a z młodymi bywa, że trudno się dogadać, bo jest i inne tempo mówienia i wchodzi nowy zakres słownictwa, młodzi pędzą, wolą krótkie rozmowy, a starsi z kolei zupełnie inaczej. I to zagadnienie dotyczące interakcji i tego, jak ważna jest interakcja, podjęte zostało właśnie przez logopedów, bo okazuje się, że im dłużej osoba ma możliwość kontaktowania się językowego w pełni z jakimś swoim światem, tym dłużej lepiej funkcjonuje. Tym później pojawiają się nawet objawy demencji.
Jak państwo słyszeli, mam nadzieję, że z tej naszej rozmowy nasunął się wniosek taki, że praca logopedów to praca, po którą warto sięgać w każdym wieku niemalże, bo no owszem, być może dostęp do różnego rodzaju specjalistów mamy dzisiaj utrudniony, jeśli chodzi o specjalistów oczywiście nieprywatnie oferujących swoją pomoc, ale myślę, że warto też udać się, jeśli państwa coś niepokoi, po poradę, po wskazówki, bo przede wszystkim chodzi o to, by państwo też potrafili czy pracować z dzieckiem, czy pracować ze starszą osobą, która no już traci tą zdolność komunikacji coraz częściej, aby państwo potrafili poradzić sobie z tymi problemami i wspomagać też te osoby, które mają takie, a nie inne zaburzenia mowy. Mam nadzieję, że też troszeczkę państwu nakreśliliśmy to, co dzieje się na kierunku logopedii.
Tak. Nie powiedzieliśmy o jeszcze jednym zaburzeniu, które jest takie dosyć ważne chyba we współczesnym czasie. Myślę tutaj o afazji. To jest utrata zdolności językowych, sprawności językowych wskutek uszkodzenia mózgu. To może być po wylewie, po udarze, po mechanicznym uszkodzeniu kory mózgowej. W zależności od okolicy uszkodzenia występują takie albo inne kłopoty w komunikacji językowej. I tutaj oprócz neurologa i całego zespołu lekarzy, jak najwcześniej przy łóżku powinien się znaleźć logopeda.
Który też stymuluje mózg i procesy poznawcze.
Tak. To jest właśnie takie koło bardzo, bardzo sprzężone i są u nas osoby, które właśnie zajmują się afazją. Mamy koleżankę, dzisiaj akurat nie mogła z nami być, która zrobiła genialną niemalże pracę magisterską. Ma też już sporą praktykę jak na możliwości właśnie z ludźmi z afazją i widzimy, jakie to jest ważne, kiedy można się zaopiekować i to bardzo wcześnie zaopiekować się człowiekiem po tak traumatycznych przeżyciach i doświadczeniach. Bo to jest niemalże, no logopeda to jest fantastyczny zawód, dlatego że z jednej strony uczy pokory, a z drugiej strony pokazuje, jak wiele można zrobić dla człowieka wtedy, kiedy tylko dostarczy się możliwości komunikacyjnych. Bo mogą się też zdarzyć dzieci, które nie są w stanie nauczyć się języka. Na przykład dzieci z anartrią, czyli z takim ciężkim porażeniem mózgowym, u których motoryka jest na tyle słaba, że właściwie zmuszanie do tego, żeby nauczyć komunikacji za pomocą takiej werbalnej mowy artykulacyjno-akustycznej spędzałoby wszystkim sens powiek i zabrało dużo czasu, a efekty byłyby i tak nie najlepsze. Dlatego też logopedzi wyposażają w tak zwaną komunikację alternatywną i wspomagającą. Czyli pozwala się dziecku opanować symbole, które stają się jakby takim mostem do komunikacji z resztą świata. Za pomocą odpowiednich znaków. Ale są dzieci, które potrafią tak studiować na przykład w przyszłości, korzystając z książek komunikacyjnych.
Pani doktor, nasuwa mi się takie pytanie na podsumowanie tej naszej rozmowy, a właściwie wrócenie do początku naszej rozmowy. Czy rodzice, którzy widzą jakieś problemy związane z mową dziecka, mogą mieć pewność, że uda się im nadrobić bądź też w jakiś sposób wspomóc swoje dziecko, by zaczęło się porozumiewać tak jak jego rówieśnicy, bo mam na myśli tutaj ten okres wakacyjny, który przed nami, a potem przychodzi wrzesień i pojawiają się naprawdę potworne trudności w nauce dzieci.
Tak jak mówiła pani Beata, jeśli opiekujemy się dzieckiem bardzo wcześnie i każde jakieś takie nieprawidłowości w rozwoju zdiagnozujemy i wiemy, czym są spowodowane, to najczęściej, i nie są to jakieś uszkodzenia centralnego układu nerwowego, to najczęściej do wieku szkolnego możemy właściwie dziecko wyprowadzić. Wiem, że tą metodą, którą pracuje pani Beata, koleżanka prowadziła dziecko z upośledzeniem umysłowym. Co prawda nie wycofało się dziecko z upośledzenia umysłowego, ale na przykład warunki anatomiczne na tyle się poprawiły, że nie było typowego wyglądu dla dziecka.
Też moją metodą odruchów twarzy pracowałam z panem po afazji. Ponieważ są pewne odruchy, które my musimy mieć, a są pewne uszkodzone, które należy zintegrować, wygasić. Koleżanka prowadziła panią też po wypadku komunikacyjnym i pani po pół roku zaczęła normalnie jeść. Nie wiem, czy tak normalnie, ale właśnie metodą odruchów. I te odruchy dynamiczne, o których mówiłam, całego ciała, to też tak chciałam to wytłumaczyć, że są pewne odruchy, które człowiekowi zostają na całe życie, a pewne są takie, które już powinny wygasnąć w danym okresie i wspomagamy to.
A jeśli nie wygasły albo nie pojawiły się we właściwym czasie,
to musimy stymulować pracę mózgu, to wtedy, żeby je zintegrować.
Tak, bo jeśli nie poprawimy tego, to mózg funkcjonuje inaczej. Z reguły odbija się to i na sferze poznawczej, i na języku.
I tak na zakończenie naszej rozmowy pytanie o to, co panie zamierzają teraz po tych obronionych pracach magisterskich.
Tak dobrze obronione.
Co po niektóre już panie mają to za sobą. Jak wiążą panie swoją przyszłość z logopedią, czy też nie?
Tak jak ja myślę o tym, żeby kontynuować też i naukę, skończyć jakąś specjalizację w takim jednym kierunku, żeby móc pomóc jednej typowej grupie osób z takim jednym zaburzeniem. Jak na razie jeszcze nie zdecydowałam, jaka to będzie specjalizacja, ale myślę, że w najbliższym czasie podejmę decyzję. No i przede wszystkim praca z osobami, które potrzebują pomocy logopedów, bo przez te 5 lat studiów i przez to, że pracowałyśmy w poradni, możemy zauważyć, że jest bardzo dużo osób, które tej pomocy potrzebują.
Ja bardzo się cieszę, że mogłam przez 2 lata pracować właśnie w studenckiej poradni logopedycznej. To mi bardzo wiele dało. pokazało ten zawód, że tak powiem, od podszewski, z drugiej strony nie tylko sucha teoria podczas wykładu czy ćwiczeń, ale czysta praktyka. Jeżeli chodzi o dalsze plany, to chciałabym udać się na UMCS na neurologopedię.
Ale my też planujemy, więc może część studentów do nas wróci, absolwentów wróci do nas.
Praca magisterska zainspirowała mnie w pewien sposób, aby pomagać właśnie ludziom starszym. Dlatego myślę, że w tym kierunku będę podążać.
A pani Beacie, musimy życzyć jeszcze powodzenia, tak?
Ja pracuję we wczesnej interwencji i we wczesnym wspomaganiu dziecka, czyli od 0 do 7 roku życia.
Ale pani właśnie, mając już takie doświadczenie, stwierdziła, że musi jeszcze skończyć logopedię, żeby wiedziała, po co to wszystko
robi. I bardzo dużo tak zyskałam na logopedii. Miałyśmy wczesną interwencję. Także bardzo cieszę się, że zdobyłam tyle wiadomości dodatkowych.
I pani doktor, jeszcze pytanie o tą poradnię, która działała, działać
i
będzie
działa.
Przy uniwersytecie. Kto może z tej poradni skorzystać w takim razie?
Wszyscy, którzy są zainteresowani. Pracują studenci, a więc oni jeszcze nie są w pełni logopedami, ale to są najczęściej studenci już studiów magisterskich drugiego stopnia. Robią to na zasadzie wolontariatu, a więc porady są bezpłatne, ćwiczenia też są bezpłatne. Jest to, że tak powiem, pewne ryzyko, bo pracuje student, prawda? Jednak ustalany program terapii i ewentualnie diagnozowanie, jakieś kłopoty, które się pojawiają w trakcie prowadzenia już konkretnego dziecka, są monitorowane przez logopedów pracujących w uczelni. Oprócz tego teraz niedawno powołaliśmy też Centrum Diagnozy i Terapii. Tam już są świadczenia płatne, ale robimy właśnie te specjalistyczne badania i tam już tylko pracują logopedzi wybranymi metodami na określonych, wystandaryzowanych narzędziach.
I mam nadzieję, że państwo nie będą czekać z pójściem do logopedów. Jak słyszeliśmy, nie warto czekać, warto wcześniej zadziałać.
Tym bardziej, że te trudności
szkolne, proszę nie ulegać stereotypom,
które się wkrótce będą pojawiały po wakacjach, one naprawdę często wymagają pomocy logopedy.
Już teraz w przedszkolach proszę się zastanowić, jeśli państwo widzą jakąś niepokojącą sytuację, to zachęcamy do sięgnięcia po opinię logopedy. No i cóż, dziękuję bardzo paniom. Powodzenia pani Beacie jeszcze życzymy. Pani doktor Alina Maciejewska, kierownik Ośrodka Logopedycznego przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Pani Ola Trochimiuk, Paulina Kowieska, Magdalena Niedziółka i Beata Balcerza były moimi gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy.